Kiedy tak rozmyślałem o tym nabożeństwie i zastanawiałem się, co mogę powiedzieć jeszcze w zborze Filadelfia. Oczywiście nie mówimy żadnych, nie chcemy mówić żadnych nowych rzeczy i nowinek, ale chcemy się budować nawzajem poprzez przypominanie wielu prawd, a może niektóre będą troszeczkę ciut nowsze, inspirujące, ale chciałbym mówić na temat pozwólmy działać Duchowi Świętemu. Moi drodzy, jeżeli pastor zachęca czy wzywa ludzi, żeby byli otwarci na działanie Ducha Świętego, ja wiem, że dużo ryzykuje. Ale chciałbym przez to Słowo Boże, przez to usługiwanie pokazać, że kiedy pozwalamy, kiedy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego, to nie musimy się czuć w jakiejś niekomfortowej sytuacji. Dlatego, że wiemy, kim jest Duch Święty. Wiemy, kim jest Ten, który dał nam dar Ducha Świętego. I wiemy, w jaki sposób Duch Święty działa w Kościele i chce działać w Kościele. A więc nie będę dzisiaj mówił o chrzcie w Duchu Świętym. Zakładam, że wielu z nas, wiele osób w tym zborze doświadczyło mocy Ducha Świętego. Że zostałeś napełniony mocą z wysokości. Możesz modlić się innymi językami. Dostałeś to napełnienie, ten dar ducha, dostałeś po to, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie po to, abyś się modlił na językach, ale abyś mógł z odwagą w mocy Bożej dać świadectwo, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem. Moi drodzy, kiedy Duch Święty zstąpił, stało się coś niesamowitego. On nie tylko ich odrodził, zrodził, ale on napełnił ich niesamowitą odwagą. I proste poselstwo, prosta Ewangelia, bo Ewangelia jest prosta, kochani. To jest prawda o tym, że Chrystus umarł za grzechy nasze, wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia i siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Ewangelia jest prosta, ale ta prosta Ewangelia, żeby mogła przebić się przez ciemność w sercach ludzi, potrzebna jest obecność i działanie Ducha Świętego na ich serce. Ale więc, Kościele, weźmiecie moc Ducha i stąpi na was i będziecie mieli tą moc, coś, co, gdzie będziesz mówił proste poselstwo o Jezusie. Nie będziesz wymyślał nie wiadomo czego. Nie będziesz próbował jak argumentować, ale Duch Boży będzie dotykał tam głęboko serc ludzi i będą przemieniani i nagle zawołają, potrzebuję Jezusa. Moi drodzy, jeden z ludzi Bożych, możliwe, że go znacie, Daniel z Rumunii, nie pamiętam nazwiska, Matei. On mówi, musiał uciekać przed komunistami, przepłynął przez rzekę, żeby uciec do innego kraju i wylądował w Stanach Zjednoczonych. I on powiada tam swoje świadectwo. Tak bardzo chciałem dzielić się Ewangelią. Tak bardzo chciałem mówić o Jezusie. Ale nie znałem w ogóle angielskiego. I nauczył się na pamięć kilku wersetów z Bożego Słowa, aby po prostu je cytować na ulicy, tam gdzie będzie. Wybrał się z jakimś amerykańskim pastorem, rozdzielili się, jeden poszedł w jedną, drugi w drugą stronę i on zaczął cytować Ewangelię. Poselstwo o Jezusie, który umarł za grzechy nasze, który przelał krew za nasze grzechy, że jest potrzeba uwierzenia w Jezusa i człowiek będzie zbawiony. I wiecie, on cytuje tak, jak skończył, zaczynał od nowa, jak skończył, zaczynał od nowa. I patrzy, co się dzieje u jego przyjaciela i nic za bardzo, on tam próbuje też mówić. I nagle do niego podchodzi jakiś narkoman. Tak podchodzi i splunął mu w twarz. No to on otarł się i dalej cytuje. Wiesz, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, nie otwiera ci się nóż w kieszeni. Oto jesteś gotów znieść wiele. I on dalej cytuje i głosi w ten sposób Jezusa Chrystusa. I wtedy ten narkoman podszedł po raz drugi i splunął mu drugi raz w twarz. I znowu on się obtarł. I dalej cytuje. I za chwilę podchodzi trzeci raz. I Daniel mówi, i zasłoniłem twarz, bo ileż razy można. Ale mówi, nic się nie dzieje. Nic nie czuję na moich rękach. Otwiera oczy. I nagle patrzy, jak ten narkoman klęczy, płacze i wyznaje swoje grzechy, a koło niego 30 innych. Co to znaczy być napełniony Duchem Świętym? Co to znaczy wziąć moc Ducha Świętego? Weźmiecie moc i będziecie moimi świadkami. I nie chodzi o to, żebyś nie wiadomo jakich argumentów używał. Chodzi o to, żebyśmy byli napełnieni mocą Ducha Świętego. Żeby On mógł działać. Żeby On mógł się poruszać. Żeby On mógł dotykać. A więc Duch Święty został wylany, abyśmy mówili. Proste świadectwo, które będzie przenikać i dotykać serc, sumień ludzi, a Pan będzie uwielbiony. Ale także Duch Święty, moi drodzy, otwiera nam drogę i kiedy zostajemy napełnieni mocą z wysokości, Biblia mówi, w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar objaśniania języków. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Kiedy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, oto Duch Święty może nas zacząć używać i poświadczać słowo naszego świadectwa w sercach ludzi. I będzie ich dotykał. I wierzymy, że tak będzie. A z drugiej strony otwiera to możliwość dla Ciebie i dla mnie, dla Kościoła Jezusa, aby dary Ducha, dary łaski, dary miłości Bożej mogły manifestować się w Kościele. Wiecie, kiedy tak studiowałem ten temat, to zauważyłem taką dziwną rzecz. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Ale kiedy zacząłem przyglądać się bardziej darami Ducha Świętego, zauważyłem, że jakby naturalnym gruntem, naturalnym miejscem, środowiskiem dla manifestacji darów Ducha Świętego jest zgromadzenie. Jest zbór. Jest Kościół. Oczywiście, że Duch Święty czasami się objawi gdzieś na ulicy. I Bóg będzie dokonywał jakichś niezwykłych rzeczy, bo to się dzieje i wiemy, że tak jest. Ale kiedy czytam teksty Bożego Słowa, czy list do Koryntian, czy list do Rzymian, 12 rozdział, to zawsze dary są umieszczone w tym kontekście zboru, w kontekście lokalnej społeczności. Dlaczego? Bo jak mogę budować, bo one są dane, tak jest napisane. Wiecie, 7 razy, kiedy Paweł pisze w liście do Koryntian o darach Ducha, 7 razy w 14 rozdziale mówi, dane, aby budować Kościół, budować zgromadzenie. A więc kiedy się zgromadzacie, to jeden ma taki dar, inny ma taki dar, a jeszcze inny taki dar. Ja wiem, że jest taka ogromna pokusa, Duchu Święty, tak mógłbyś mi dać takich kilka darów uzdrowień. Ale zwróćcie uwagę, że Słowo Boże mówi, że to On jest suwerenem. On rozdziela każdemu jak chce. On rozdziela każdemu jak chce. Tak więc, kiedy czytamy te fragmenty Bożego Słowa i też musimy zrozumieć, że Duch Święty, dary Ducha Świętego i też miłość Boża nie są sobie i nie mogą i nigdy nie były jakby obok siebie czy przeciwstawne. To nie jest opcja albo miłość, albo dary. Moglibyśmy dzisiaj tym współczesnym językiem powiedzieć, to jest w jednym pakiecie. Właściwie nie może być rozdzielone. Bo dar łaski, dar miłości, bo słowo charis oznacza łaskę, przychylność. Ten dar łaski działa, funkcjonuje na bazie wzajemnej miłości. Miłości Bożej, która rozlana jest w sercach ludu Bożego. A więc dar łaski, dar miłości będzie funkcjonował na bazie miłości. Tak więc kiedy chcemy pozwolić działać Duchowi Świętemu w naszym życiu, przez nasze życie, w zgromadzeniu, to pierwszą rzeczą, którą musimy zauważyć, Duch Święty będzie mógł działać, będzie mógł nas używać. Dziękuję. Tylko wtedy, kiedy w moim sercu, w Twoim sercu jest Boża miłość, agape, która jest niezależna od naszych emocji, od naszych zranień, od tego, co przeżywamy. My potrafimy i chcemy przez to przechodzić ponad to, aby nadal miłować tych, którzy są razem z nami. Amen. abyśmy mogli wzajemnie się miłować. Dlatego zwróćcie uwagę, że to jest jak placek, jak kanapka, jeśli mowa jest o darach ducha i o Bożej miłości. 12 rozdział mówi o cudownych 9 darach ducha, darach łaski. Dosłownie przejawa, manifestacja. To nie jest zaplanowane. Duch Święty jest suwerenem. On przechadza się w zgromadzeniu po sercach ludzi i raz zainspiruje tego, później tego i później tamtego. Tak jak On chce. Wiecie, czasami mamy taką pokusę, że jeżeli Bóg użył nas raz w jeden sposób, to chcielibyśmy, żeby w taki sam sposób i w tym samym nas używał. Może tak być, ale nie musi tak być. Bo On ma niesamowite możliwości działania. A więc Duch Święty działa na bazie, na fundamencie miłości. Pomiędzy 12 rozdziałem i 14, kiedy Paweł wyjaśnia, jak to ma się odbywać w zgromadzeniu, jest wspaniały hymn o miłości. Wspaniały hymn o miłości. Ale kiedy weźmiecie 12 rozdział listu do Rzymian, kiedy Paweł mówi o innych charyzmatach, o innych darach, tak zwanych motywacyjnych darach, to znowu później poniżej pisze o Bożej miłości. Miłość niech będzie nieobłudna, wiersz 9. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wiecie, kiedy chcę komuś usługiwać i chcę, żeby moja posługa była przyjęta, to musi być w atmosferze miłości. Jeżeli trudno mi przyjąć czyjąś posługę, jeżeli ktoś okazuje brak miłości, brak szacunku, a później próbuje poprzez, załóżmy, poprzez dary w jakiś sposób oddziaływać na moje życie. Oczywiście to rodzi wielkie problemy, wielkie zamieszanie dla nas. Ja wiem, że to czasami tak funkcjonuje. Ale mówimy o czymś, o pewnym wzorcu, co Pan zaplanował w tej kwestii. Weź moc ducha, bądź świadkiem, ale też Pan chce, żebyśmy jako Kościół zwrócili uwagę na Jego dary, które ciągle są, bracia i siostry. Duch Święty nie poszedł na emeryturę. Duch Święty nie odszedł gdzieś tam, mówi: okej, teraz już. Wiecie, był taki okres w historii Kościoła, że powiedziano: skoro już mamy Pismo Święte, już nie potrzeba darów. Ale dzięki niech będą Bogu, potrzebujemy Pisma i darów. Jedno i drugie, co prawda, to Pismo jest po to, żeby te dary mogły być konfrontowane z prawdą Bożą. Żebyśmy wiedzieli, co i jak, i czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. A więc miłość jest cierpliwa, jest ustępliwa, nie unosi się, nie zazdrości. Dary działają na tej autostradzie Bożej miłości. Druga rzecz, która tutaj jest zaznaczona, kiedy mowa jest o darach Ducha Świętego, to jest jedność. Jedność. Miłość i jedność, Lester Samral nazwał to takimi dwoma filarami, na których opiera się fundament dla posługiwania darami Ducha Świętego. A więc jedność Kościoła. Oto Kościół, ludzie są sobą razem, zespoleni w swojej duszy, w swoim myśleniu. Słuchajcie, Pismo mówi o czymś takim niezwykłym: i byli jednej myśli, jednego serca. To nie znaczy, że oni akurat musieli we wszystkim do końca się zgadzać. Ale gdybyś próbował coś między nimi zrobić, to oni razem staną przeciwko tobie i dadzą odpór, bo oni są razem jedno. Tak jak w rodzinie. Czasami małżonkowie mają różnicę zdań, może ostrzej to wyglądać, ale niech ktoś próbuje tam wejść, to razem stoją i bronią swojego małżeństwa. I tak ma być. Halleluja. Jedność i miłość. Kiedy Paweł naucza na temat darów ducha, mówi: jesteście jednym ciałem. Zostaliście w Duchu Świętym i przez Ducha zanurzeni w jedno ciało. Wiele jest członków, każdy jest inny dzięki Bogu. Prawda? I to jest piękne, ta różnorodność jest piękna. Każdy ma inne obdarowanie. Ale jesteście nierozerwalnie z sobą połączeni. I kiedy mówi o darach, mówi do zboru w Koryncie czy do zboru w Rzymie. Nie mówi do ulicy. Mówi do kościoła, który się zgromadza, aby uwielbiać, błogosławić Pana. Aby ten kościół doświadczał mocy Pana i wyposażania do tego, aby mógł być świadkami, aby manifestowały się znaki i cuda przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli trzeba, żeby kościół delegował, wysyłał tych, których Duch Święty powołuje na misję do innych miejsc, aby tam przez nich Bóg dokonywał wielkich, cudownych rzeczy. A więc miłość i jedność. To są takie fundamentalne rzeczy związane z darami ducha. Lester Samuel powiedział tak: bez miłości nie można uwolnić darów Ducha Świętego. Bóg jest miłością. Nie da się tego i nie można tego robić w atmosferze egoizmu i zazdrości. Można wskrzeszać umarłych, ale bez miłości jesteś niczym i nikim. Miłość nie zachwala samej siebie, nie eksponuje swego wielkiego ja i małego ty. A więc kiedy on pisał książkę na temat darów Ducha Świętego, a miał w tym wiele doświadczenia, mówi, to jest taki fundament, taka baza. Moi drodzy, z Bożej miłości zostaliśmy zrodzeni i z Bożej miłości zostaliśmy przyłączeni do Jego Kościoła. Wiecie, on niesamowicie kocha swój Kościół. Oddał życie za Kościół. I on oczekuje, że my będziemy w ten sam sposób szanować, kochać, pomimo czasami różnych napięć, bo takie jest życie, różnych zatargów, bo takie jest życie, ale abyśmy w Bożej miłości dochodzili do tego, żeby ta jedność i ta miłość nie ustała. Po co? Aby zrobić przestrzeń dla działania Ducha Świętego, aby mógł działać tak, jak On chce. Moi drodzy, kolejną rzeczą, która jest niezwykle ważna, aby Duch Święty mógł działać, to ja to nazwałem taką wrażliwość i otwartość na Ducha Świętego. Nie wiem, ilu z nas, przychodząc na zgromadzenie, modli się, czy jest, mówiąc: Panie, chcę być gotowy, żebyś Ty, Duchu Święty, mnie użył. Jestem otwarty, jestem gotowy na to, żebyś mnie użył. Różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Wieje jak chce, ale ja chcę być gotowy na jego inspirujące działanie. Amen. Ja chcę być gotowy. Wiecie, przychodzą rzeczy, kiedy dzieje się to w czasie usługiwania, przed usługiwaniem, kiedy nie miałeś w ogóle na myśli czegoś, co później będziesz mówił, co nagle Duch Święty, jak klatka po klatce wkłada w twój umysł, abyś powiedział teraz to, i teraz to, i teraz to. I to jest czasami, nie zawsze, ale czasami to jest tak jasne prowadzenie w tym, w jakim kierunku mamy zmierzać. Muszę być otwarty. Jeżeli chodzę w światłości Jego Słowa, mogę być otwarty. Ale jeśli jest ciemność w moim życiu, w moim sercu, zamieszanie w moim umyśle, nie jestem otwarty, nie będę wrażliwy na głos Ducha Świętego. Będę zmagał się z moim zamieszaniem, będę zmagał się z ciemnością. A wiecie, ciemność przychodzi tam, kiedy zaczynamy wchodzić w grzech, w różne rzeczy, które Bogu się nie podobają, i to sprowadza ciemność do naszego życia i Duch Święty nie będzie mógł działać. A jeżeli będziesz próbował prowokować czy na własną rękę działać, to wszystko ma bardzo krótkie nogi. To skończyć się może bardzo tragicznie dla nas. Tak więc ta wrażliwość, ta otwartość na działanie Ducha Świętego. Moi drodzy, pewien kaznodzieja, pewien sługa Boży, nie wiem, czy ja wam ten przykład mówiłem, w każdym razie był to człowiek, który chyba jeszcze żyje, zajmował się darami ducha, szczególnie darem proroctwa. Piękną książkę na ten temat napisał, bardzo taką trzeźwą, wyważoną. I on mówi: byłem w jednym zborze i zacząłem usługiwać. Wiecie, kiedy usługiwał, musisz być wrażliwy. Musisz jakby umieć odczuć, kiedy Pan zaczyna mówić i ty wiesz, że coś tam, jakiś taki dzwonek się tam w tobie, czy dzwoneczek odzywa. I on mówi, i nagle patrzę na to audytorium i widzę takich dwóch mężczyzn. Jeden jest elegancko ubrany, a drugi wygląda jak łachmaniarz. taki jaki w świecie, no gdzieś tam przyszedł, nie wiadomo czy w ogóle gdzie ma jakiś dom i tak dalej, taki niechlujnie ubrany. A Duch Święty mówi, mam słowo dla nich, powiedz im. I do tego, który jest tak elegancko ubrany, mówi, Pan mówi tak, Duch Święty, on głosi, mówi i to wszystko się rozgrywa. I Duch Święty mu mówi, powiedz mu, ja wysłuchałem twoją modlitwę, będziesz miał pracę. A ten, który był taki, wiecie, no trzeba byłoby mu co dać. Powiedz mu, Bóg niesamowicie będzie używał twojego bogactwa, środków dla Jego Królestwa. On mówi, Boże, jak ja mam to powiedzieć? Ja patrzę i widzę. Jak? Kiedy ja zrobię to? Ale wiecie, nauczył się jednego, że kiedy Duch Boży mówi, trzeba być posłusznym. Nie wiem, może nogi mu się trzęsły. W każdym razie zaczął prorokować, kazał jednemu i drugiemu powstać i przekazał słowo, a ten, który miał, tak elegancko był ubrany, skacze z radości. Chwała Panu! Od chyba 2 czy 3 lat modlił się o pracę. A ten drugi okazało się, że był milionerem. Halleluja. Pozwól Duchowi Świętemu działać. Bądź tym, który jest otwarty i wrażliwy na działanie Ducha Świętego. Bo jeżeli on ma działać, to on musi znaleźć, mieć takich ludzi jak ty i ja. Prostych ludzi, zwykłych ludzi, ale którzy chodzą w jego świetle, w jego światłości, w jego prawdzie. I on może do nich mówić. A więc ta wrażliwość, uczenie się rozpoznawaniu głosu Bożego, głosu Ducha Świętego. Nie zawsze potrafię go rozpoznać. Czasami mam wrażenie, że on mówi, że to jest od niego i odczuwam takie w sobie, no, takie przekonanie prawie, że właściwie tak, a później życie pokazuje, to nie Pan mówił. To były moje emocje. A więc musimy nauczyć się rozpoznawać ten głos, ale kochani, chcę was zachęcić, po pierwsze, abyście myśleli o tym, że Bóg dla Kościoła, dla zboru ma dużo więcej. I chce nas używać i błogosławić. I może jeszcze, ja wiem, że my czasami walimy jak głową o ścianę. Ale Pan jest ponad tym. A my mamy być gotowi, aby On mógł nas używać. Odpowiedzialność jest też słuchających, ale z naszej strony mamy zrobić wszystko, co my możemy, żebyśmy mogli być Jego narzędziami. Muszę nauczyć się rozpoznawać ten głos. Wiecie, Duch Święty i właściwie tutaj uczymy się tego, działamy według pewnej miary wiary, którą każdy z nas ma. Gdybym was zapytał, czy masz wiarę, to możesz powiedzieć na podstawie listu do Rzymian 12:3, że każdemu z nas została dana przez Boga miara wiary. Ale też z drugiej strony to działanie Ducha Świętego jest według miary wiary, czyli znaczy według kanonu prawdy Bożego Słowa. Ono musi być zgodne. Tak więc muszę nauczyć się, oprócz otwartości i wrażliwości, nauczyć się rozpoznawać ten głos. Będę się czasami mylił, ale nie powinno mnie to zniechęcać. Mamy wiedzieć, że postępujemy, jeśli chodzi o kwestie darów w sferze wiary, tak jak w całym życiu z Bogiem. Nie chodzimy w widzeniu, prawda? Kiedy mieliśmy kupić budynek w Czechowicach i bracia mówią, ale my nie mamy pieniędzy. Ja mówię, zgoda, ale mamy Boga. I oczywiście nie znaleźliśmy milionera, który powiedział, a macie tu milion. Takie by to było fajne. Ale dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Bóg prowadzi nas według wiary, przez wiarę robisz krok za krokiem. I tak wyliczyliśmy, że nie licząc naszej własnej pracy, to już jest prawie 600 tysięcy. Bo Bóg jest wielki. Z tego, co Pan nam daje, jesteśmy Bogu wdzięczni. A więc według wiary żyjemy i postępujemy według wiary. Słuchajcie, wiara jest pewnym ryzykiem. No, tak dziwnie mówię. Ale to jest pewne ryzyko. Decydujesz się zadziałać, odbierasz Bożą inspirację, musisz ją rozpoznać, musisz to ocenić i decydujesz się, aby coś zrobić. I czasami mamy lęk, tak jak ten kaznodzieja. Pastor Yonggi Cho, jak opisuje w swoich świadectwach, mówi kiedyś przy takim lunchu z pracownikami zboru, siedział przy stole i mówi, ja już to znam. Mówi, ja już znam, jak Duch Święty mówi. I zaczął mówić, wstań, idź do domu, tam modlili się o takiego chorego chłopaka na wózku. Idź, połóż na niego ręce, namaść go, ja go uzdrowię. On popatrzył, żona siedziała obok. Wiecie, żony czasami tak nas studzą w pewnych rzeczach i dobrze. I mówi tak, tak patrzy na nią, mówi, a nie będę się wygłupiał, no. No tu wszyscy pracownicy siedzą, jak ja teraz wstanę i pójdę? Wiecie, to jest działanie według wiary. Oto musisz zaufać. Musisz się odważyć. Jeżeli Duch Święty ma zadziałać. Wiecie, ile razy powstrzymywany jest Duch Święty tylko dlatego, że brak nam tej odwagi w Panu. W końcu się zebrał, bo nauczył się posłuszeństwa Panu. Pojechał do tego domu. Powiedział, dzisiaj Pan uzdrowi waszego syna. Gdzie on jest? Poszedł do niego, wziął olej, położył ręce i modlił się w imieniu Jezusa, bądź uzdrowiony. A on jak siedział na tym wózku, tak siedzi. I wrócił z powrotem na ten lunch. Wiecie, noc miał nieprzespaną. Mówi, co ja zrobiłem? Dałem nadzieję ludziom. Znowu chyba się wygłupiłem. Wiecie, ledwo on wyszedł z domu, ten chłopak zaczął chodzić. Stał z wózka, został kompletnie uzdrowiony. Widzieli to buddyści, sąsiedzi buddyści, jak to widzieli, a znali jego sytuację. Wielu z nich oddało życie Chrystusowi. Byli tak pełni radości i euforii, że zapomnieli o pastorze, żeby go poinformować, że Pan wysłuchał tej modlitwy. I on biedak całą noc prawie nie spał. Dopiero rano mu dali informację. Co to znaczy postępować w wierze? Panie, ja chcę przyjść do Ciebie po tej wodzie. Chodź, Piotrze. Na słowo moje chodź. A więc kiedy Duch posyła słowo, kiedy Pan mówi słowo, nie działam w oparciu o siebie, ale o Jego autorytet, o Niego samego. A On mnie utrzymuje na wodzie. Żebym nie zatonął w tym wszystkim. A więc wiara i to postępowanie i służenie w wierze. Wiecie, kiedy apostoł Piotr doświadczył widzenia, musiał nauczyć się postępować w wierze. Duch Święty mówi, idź z tymi ludźmi. A jak było z Abramem, który wychodził z Ur Chaldejskiego? Wiecie, człowiek, którego imię Abram znaczy wzniosły ojciec poświęcony Bogowi Księżyca przez swojego ojca, Teracha. I nagle Bóg do niego przemawia, wyjdź z tej ziemi, do ziemi, którą ci pokażę. I ten człowiek zostawia wszystko, wiecie, dla nas, zostaw swój dom, zostaw swoje możliwości, finanse, wszystko, bo Pan ci powiedział i idziesz i nie wiesz, tam jest napisane, i nie wiedział dokąd. Wiecie, Duch Święty, kiedy działa, nie od razu tłumaczy nam wszystko, ale kiedy zrobisz krok wiary, otworzą się następne pola, abyśmy mogli jasno widzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Tak więc Duch Święty nie objawia nam od razu wszystkiego. Kiedy Pan daje języki i później daje wykład, czasami w tym wykładzie, w tym objaśnieniu pojawiają się bardzo intensywnie w Twoim umyśle, sercu słowa, ale mówisz, ale nie wiem co mówić. No wiem, dwa może mam słowa i nie wiem co mówić. Musisz użyć wiary i poruszać się w wierze. Wiecie, zbyt skomplikowane to jest. Już tak dobrze jest, jak jest. Ale Pan mówi o darach ducha i chce i zachęca nas do tego, żebyśmy mogli, żeby te dary mogły się manifestować. No tak, przyjdziemy na zgromadzenie. Jak to wszystko ma wyglądać? Wiecie, jest kapitalną rzeczą oglądać, jak Duch Święty dyryguje pewnymi rzeczami. Kiedy ludzie zaczynają Boga uwielbiać w językach i nagle wznosi się śpiew na językach w zgromadzeniu. Ja uważam, że nie ma nic, żadnego problemu ze śpiewem na językach w zgromadzeniu. Bo wiecie, kiedy modlimy się społecznie i tak jeden drugiego nie słuchamy, uwielbiamy Boga. Kiedy modlisz się na językach, jest dokładnie to samo, kiedy wznosi się śpiew. A później nagle jakby dyrygent zatrzymał wszystko, prawda? I nagle wszystko się zatrzymuje. I Duch Święty może w tym momencie chce przekazać słowo. I tam gdzieś ktoś stoi i odczuwa wyraźnie takie dziwne podniecenie, żeby przekazać poselstwo. Ale wiecie, często się na tym zatrzymujemy, bo zaraz przychodzą myśli, a może to nie jest od Ducha Świętego? Może nie być, nie wiem. Ale może to nie jest od Ducha Świętego? Jakże wiele razy jest to zatrzymane, gdyż nie ma wiary. Wszystko ma się odbywać godnie i w porządku. A więc byłoby cudownie, gdyby w zgromadzeniu, myślę, że byłoby cudownie, no, gdyby w zgromadzeniu ktoś stał i powiedział, mam od Pana słowo prorocze. Albo chciał prorokować i przekazuje. Tylko pamiętajmy, że kiedy mowa jest o prorokowaniu w zgromadzeniu, trzy rzeczy powinny się wydarzać. O takim proroctwie Kościół powinien być zbudowany, zachęcony i pocieszony. Prawda? To nie jest dane do tego, aby dokonywać jakby swoich porachunków z kimś w zgromadzeniu. Bo często, albo inaczej, zdarza się tak, że ktoś nadużywa tego. Jego serce nie jest w miłości Bożej. Nie chodzi w świetle. Jest poróżniony. Ma jakieś negatywne emocje i on czasami próbuje poprzez powoływanie się na Ducha i na Pana coś załatwić z Boże. I to jest tragiczne. Dlatego Paweł mówi, chcę, żeby wszystko w zborze, w zgromadzeniu odbywało się godnie i w porządku. I będziecie zaskoczeni. Bo czasami ludzie mówią, trzeba dać taką wolność, żeby każdy nie wiadomo... Nie, to tak nie działa. Zresztą Paweł w 14 rozdziale wyraźnie mówi o pewnym porządku. Jeśli są prorocy, dwóch, trzech, najwyżej niech prorokuje. Mówi o prorokach, nie o prorokujących. Każdy z nas może prorokować. Ale nie każdy z nas jest prorokiem i będzie prorokiem. I tam jest użyte takie słowo godnie. Euschemenos oznacza przystojnie, godnie, szlachetnie, uczciwie. Niech to się w ten sposób odbywa. Godny. Czyli chodzi o właściwy sposób przekazu poselstwa, ten właściwy sposób posługi w zgromadzeniu. Bo to samo słowo użyte jest w liście do Rzymian 13:13, abyśmy nie postępowali w biesiadach, pijaństwach i dalej tam jest napisane i w swarach i zazdrości, ale godnie. Tak więc jeżeli moje serce nie jest żadnym zazdrosne, pełne jakichś niewłaściwych rzeczy, jestem otwarty, aby Duch Święty mógł mnie używać, jak Kościół będzie zbudowany. Będzie ubłogosławiony. Godnie też co do postawy serca. To słowo też ma takie znaczenie. I to drugie słowo ma to się odbywać wszystko w porządku. I to słowo, które tutaj jest użyte, wiecie, oznacza ład, porządek, a nawet ustaloną kolejność. Według ustalonego porządku niech to się odbywa. Wiecie, to wprowadza nam pewne albo ogromne poczucie bezpieczeństwa. Kiedy prorokujesz, oto ktoś jest odpowiedzialny w zborze, wierzę, że to za to odpowiedzialni są starsi przywódcy, którzy powinni zrobić taki protokół dla zboru, w jaki sposób możemy posługiwać darami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, mówię o pewnej zasadzie. To oznacza, że kiedy jestem w zborze, ja po prostu jestem pod autorytetem i to daje mi bezpieczeństwo i zborowi, i mnie w tym uczeniu się i działaniu, przekazywaniu, usługiwaniu darami Ducha Świętego. Wiecie, różnie to zbory rozwiązują. Jedni mówią, jeżeli to jest proroctwo, tak jak mówi Paweł w liście do Koryntian, prorokowanie, to zawsze będzie, powinno to być, jeżeli to jest z Ducha Bożego, to będzie miało te trzy wspaniałe efekty. Pocieszenie, zbudowanie i zachętę. U nas jest to oddane często słowem napomnienie, ale to słowo znaczy bardziej zachęta. Zachęta. I ludzie, którzy wypowiadają słowa prorocze, to mogą być bardzo proste słowa. Bóg cię kocha. Pan jest z tobą. Ale wiecie, człowiek, który Boży, który w danym momencie może przeżywać trudne chwile, otrzymuje takie słowo i to wystarczy, jakby Pan mu przypomina tą wielką prawdę przecież Bożego Słowa. I to go podnosi. I on mówi, chwała Bogu, zostałem wzmocniony, zbudowany, posilony. Prawda? Proste słowa. Kiedy Słowo Boże mówi o tym prorokowaniu w zgromadzeniu, mówi o prostych rzeczach, które dają Kościołowi, poszczególnym ludziom zachętę, zbudowanie i pocieszenie. Weźmiecie moc Ducha Świętego, abyście mogli być moimi świadkami. I aby mój Duch Święty mógł przez dary usługiwać w waszych zgromadzeniach i przez was. Aby Pan był uwielbiony i wywyższony. Aby cała chwała i uwielbienie mogło płynąć dla Pana, Kościół, aby mógł w cudowny sposób się budować. Ale jeżeli chodzi o poważniejsze rzeczy, które dotyczą życia Kościoła, to już tu musimy być bardzo ostrożni. To trzeba przyjść do pastora, do starszych i podzielić się tym, co odbieramy od Pana. Jakkolwiek jest, to się ma odbywać godnie i w porządku, w taki sposób, aby to nie przynosiło nieporozumień, napięć, niepotrzebnych rozłamów, ale aby Kościół mógł żyć w Bożym pokoju, miłości i się budować. Czy jestem gotowy, czy jestem tym, który jest zainteresowany. Zresztą Słowo Boże wzywa nas, dążcie usilnie, zabiegajcie usilnie o dary Ducha Świętego. Jeszcze dwie myśli na koniec. Paweł pisze w liście do Tesaloniczan 5:19, nie gaście ducha. Nie gaście ducha. Wiecie co, jest wiele rzeczy, które ducha będzie gasić. Tłumić. To Duch Święty by chciał działać, ale na przykład zbór w ogóle tym nie jest zainteresowany. To gasi ducha. Bóg chciałby ciebie użyć, ale ty nie jesteś tym zainteresowany. To gasi ducha. A więc taka obojętność, strach, uprzedzenie co do działania Ducha Świętego. To gasi ducha. Wiecie, kiedyś czytałem, jak pastor Reinhard Bonnke został zaproszony chyba w niemieckim zborze jakimś, żeby mówił, to nie był zbór zielonoświątkowy, jakiejś innej denominacji, ale zaprosili go, żeby podzielił się na temat chrztu w Duchu Świętym. Jeżeli znamy osobę pastora Reinharda Bonnke, to wiemy, w jak potężnie namaszczony sposób Bóg go używa. łącznie ze wskrzeszeniami z umarłych, z uzdrowieniami, z napełnieniem Duchem Świętym. Tysiące, może miliony ludzi, którzy przychodziło przez Jego zwiastowanie do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ale On powiedział tak, nie mogłem tam zrobić nic, bo tam była ogromna niewiara w sercach tych ludzi, ogromne uprzedzenie do działania Ducha Świętego. I mogłem wziąć Biblię i im tłumaczyć werset po wersecie, przepis za przepisem, ale oni to wszystko negowali. Dlatego Paweł pisze, nie gaśmy ducha, niech pozwólmy działać Duchowi Świętemu. Bądźmy sami otwarci i pragnący tego, aby Duch Święty mógł nas używać. Myślę, że gasimy ducha, kiedy nie ma tej atmosfery modlitwy prawdziwej w naszym życiu i w zgromadzeniu. Kiedy nie ma tej autentycznej chwały i wdzięczności dla Pana. Gaszony jest Duch Święty. I jeszcze jest jedno takie wezwanie. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Tam jest napisane, nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A znacie kontekst? To jest w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Przeczytam powyżej i poniższy. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kochani, kto pokona taki zbór, taką społeczność? Co zatrzyma działanie Ducha Świętego, kiedy ludzie Boży właśnie w taki sposób będą żyć, kiedy my tak będziemy żyć? A więc, moi drodzy, dzisiejszym słowem chciałbym zachęcić was do tego, abyśmy nasz wzrok zwrócili na to, że Pan oprócz chrztu w Duchu Świętym ma dla Kościoła, dla ciebie i dla mnie, dla zboru, dla jego wzrostu, budowania i błogosławieństwa swoje dary. I zwróćcie uwagę, że jest to ta odpowiedzialność, aby te dary się manifestowały na nas wszystkich. Bo Duch Święty chce używać każdego z nas w swoich darach. Czy chcemy dzisiaj powiedzieć Panu, Duchowi Świętemu, Panie, oto jestem, oto jestem. Chcę, żebyś mnie używał. Ale muszę wam powiedzieć, że to wymaga, że tak powiem, ciągłego pragnienia, otwartości, dążności w tym kierunku, aż zaczniesz coś z tego odkrywać i doświadczać. To jest kapitalne, kiedy Duch Święty działa. Wiecie, otwierają się niesamowite rzeczy, kiedy Duch Boży działa. O dwóch rzeczach jeszcze wspomnę i już zakończę. Na seminarium podchodzi młody człowiek i prosi o modlitwę. To było lata temu. Wiecie, jestem ciągle otwarty i doświadczam czegoś takiego, że kiedy modlimy się o ludzi, którzy są na środku, Duch Boży zaczyna interweniować. Zaczyna nam objawiać coś w szczególny sposób. Albo zaczyna prowadzić modlitwę w jakimś kierunku, o którym myśmy nawet nie myśleli, rozpoczynając tą modlitwę. A później to się w nas umacnia. Ja bardzo często pytam ludzi, czy to, w jaki sposób i dlaczego tak się modlę, ma odbicie w jego życiu, czy to się zgadza. Na 90% ponad ludzie mówią tak. I ten młody człowiek wyszedł i położyłem ręce na niego i zaczynamy się modlić. I nagle Duch Boży zaczyna mówić. I mówię mu, słuchaj, nie ma sensu się dalej modlić, bo jest coś w twoim życiu, czego Bóg nienawidzi. I on zaczyna płakać. Ja mówię, przyjdź później, porozmawiamy. Wiecie, przez rok czasu chodził z czymś, co go totalnie wiązało, gnębiło. Nie dawało mu Bożego pokoju. On mówi, pastorze, ja już miałem do ciebie przyjść dawno, aby o tym porozmawiać. Ale właśnie ta sytuacja, to, że Duch Święty zainterweniował, to, że mogłem odważyć się mu to przekazać z wiarą, z ufnością, że Pan działa, to sprawiło, że on mógł coś wyznać i wychodził jako pełen pokoju i szczęścia młody człowiek. Halleluja. Kiedy wczoraj modliliśmy się o osoby, które wychodziły, ja tylko wspomnę o jednym małżeństwie, jednej niewieście. Wiecie, nagle Duch Święty poprowadził mnie w taki sposób w modlitwie, że ja patrzę, a ona zaczyna płakać. Nagle patrzę, a ona zaczyna mi prawie, że upadać, muszę ją podtrzymywać, żeby nie upadła na podłogę. Ale mogłem doświadczyć, pytam, czy to, o co się modlę, jest zgodne z tym, co ty przeżywasz? Ona mówi, że tak. I wiecie, kiedy na końcu modlitwy mogłem ją zapytać, jej twarz była rozjaśniona, pełna uśmiechu i ona doświadczyła Bożego uwolnienia. Pozwólmy działać Duchowi Świętemu. Każdy, który jest Jego dzieckiem, został napełniony mocą z wysokości. Każdego z nas Pan chce używać. Pan chce wręcz, żebyśmy okazali to pragnienie, to zainteresowanie, dlatego że On dla swojego Kościoła ma dużo więcej i chce oddziaływać dla ludzi, aby ich pozyskiwać, aby ich przekonywać, aby uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Powstańmy. Halleluja. Halleluja. Czy chcesz powiedzieć Panu, Duchu Święty, chcę, żebyś mnie używał, ale nie chcę, żebyś to robił, jeżeli nie masz zamiaru kontynuować tego w swoim życiu, jakby iść w tym kierunku i zabiegać o to. Tylko wtedy się tak pomódlmy, jeżeli rzeczywiście coś z tym chcemy zrobić. Jeśli tak chcesz, podnieśmy ręce do Pana. Podnieś ty, który tego pragniesz, aby Duch Święty mógł ciebie używać w swoich darach. Albo jeżeli nie zostałeś napełniony mocą z wysokości, też możesz podnieść, mówisz, Panie, ja chcę być napełniony Duchem Świętym. Wszechmogący Panie, tak przychodzimy przed oblicze Twoje, tak dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za Twoją zachętę, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Panem. I tak modlę się o samego siebie, Boże, modlę się, abyś używał mnie więcej i więcej w swoich darach. Panie, potrzebujemy tego, modlimy się teraz, abyś używał nas, którzy wołają do Ciebie, aby Duch Święty namaścił nas świeżym olejem, odnowił to namaszczenie. Tak jak apostołów, Panie, po pięćdziesiątnicy. Modlimy się, Duch Święty, abyś przyszedł i napełniał nas teraz. Abyś przyszedł i dotykał nas teraz. Bierzemy przez wiarę Twoją obecność, Twoje namaszczenie, Twoje działanie i prosimy Ciebie, Panie, chcemy być tymi, którzy umieją i chcą i pragną i doświadczają Twoich darów w swoim życiu. Panie, aby Kościół był budowany, aby imię Twoje było uwielbione. Panie, wywyższamy Ciebie i błogosławimy Ciebie. Halleluja. Tak dziękuję Ci, Panie, za Kościół, który Ty budujesz i którego bramy śmierci nie przemogą. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie cześć. Halleluja.